Bracia i siostry, mieliśmy taki dobry czas uwielbienia, który zawsze jest na początku nabożeństwa, ale też wierzę w to, że Pan Bóg chce tego uwielbienia tutaj, kiedy się spotykamy, ale też chce, żeby całe nasze życie było uwielbieniem dla Boga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Chwała Bogu, chwała Bogu. Także te pieśni, wszystko to jest dobre. I nabożeństwo i to, co się dzieje, ale wierzę w to, że Bóg chce, żeby całe moje życie, Twoje życie było uwielbieniem dla Pana Boga. Bo co by było, gdyby żona tak prosiła męża na przykład, żeby coś tam wykonał w domu, a on by tylko mówił, no kocham Cię, jesteś wspaniała, piękna, tylko na Tobie mi zależy, a tych opon, które trzeba w aucie wymienić na zimowe, nijak by się tego nie chycił. Także tak to widzę. Uwielbienie dla Pana właśnie widzę w ten sposób. Dzisiaj będę dzielił się z Ewangelii Łukasza. Przeczytam podobieństwo o synu marnotrawnym. 15 rozdział. Potem rzekł Jezus. To jest 15 rozdział od 11 wersetu. Potem rzekł Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż tu najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Wiecie, to jest Słowo Boże, które Pan Jezus kieruje do Kościoła, kieruje do nas, do wierzących. W tym 15 rozdziale wcześniej Pan Jezus mówi o tym, że Bóg szuka grzesznika, żeby go zbawić. Tu jest napisane, Pan Jezus mówi, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu, a nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazłszy kładzie ją na ramiona i raduje się i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I dalej mowa jest o kobiecie, która zgubiła drachmę, albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka, gorliwie aż znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Tutaj Bóg szuka grzesznika, tak jak ten pasterz szuka owcy, jak ta kobieta szuka drachmy, Bóg szuka grzesznika. Ale w podobieństwie o synu marnotrawnym, to syn jednak wraca do ojca. Synowie są w domu ojca, być może są tam i córki, ale teraz mówię o tych dwóch synach. Synowie są w domu ojca i syn zna drogę powrotną do domu. Ojciec pozostaje w domu, a to syn wraca do ojca, znając dokładnie drogę powrotną. Ten fragment o synu marnotrawnym oczywiście można przedstawić, wykorzystać w ewangelizacji i z tego, co pamiętam, dość często tak się dzieje, że ten fragment jest wykorzystywany w ewangelizacjach, bo tak naprawdę każdy jest takim synem, każdy człowiek jest takim synem marnotrawnym, który musi wrócić do ojca, aby zostać zbawiony, musi przez wiarę przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, musi się upamiętać, zmienić myślenie, wyznać Jezusa swoim Panem, swoim Zbawicielem, a więc każdy potrzebuje wrócić do Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek, dlatego że każdy, jak wiemy, jest grzeszny i każdy potrzebuje zbawienia, a to zbawienie jest tylko i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Wiecie, też Biblia tutaj odnośnie tego syna, który odszedł, odjechał do dalekiego kraju, Biblia nie mówi, ile on miał lat na przykład. Wiemy, że to był jeden z dwóch synów, ten młodszy. Nie wiemy, ile miał lat, wiemy, że miał starszego brata, ale też jestem przekonany, iż ten fragment Słowa Bożego, to podobieństwo o synu marnotrawnym, mówi o życiu w Kościele, o ludziach w Kościele, o ludziach w Kościele i również o Panu Bogu, który jest tutaj, widnieje jako ojciec. Mówi o ludziach w Kościele, mówi o tym, że jesteśmy własnością Bożą, że należymy do Pana Jezusa Chrystusa, mówi o tym, że jesteśmy Jego. Jestem własnością Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Bogiem. To odejście, tak to widzę, to odejście tego młodszego syna, to odejście od Boga, oddalenie się od Boga, ale również oddalenie się od Kościoła i oddalenie się od zboru. To odejście jest oddaleniem się od społeczności z wierzącymi ludźmi. Zauważmy, że on odchodząc stracił społeczność z ojcem, ale również stracił społeczność z bratem. Być może były tam jeszcze siostry. Stracił społeczność i z ojcem, stracił społeczność również ze swoim bratem. I stracił społeczność z domem ojca, szeroko rozumianym. Czytamy tutaj, że młodszy z tych synów zabiera swoją część majątku, którą otrzymał od ojca, wyjeżdża, odjeżdża do, jak tu jest napisane, do dalekiego kraju i żyje w sposób rozwiązły. Odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Ale to słowo tu użyte, jak w mojej Biblii, prowadząc rozwiązłe życie, też można tłumaczyć prowadząc rozrzutne życie. To słowo jest tłumaczone również jako rozrzutne, prowadząc rozrzutne życie. Też to jest ciekawe, że to ten starszy brat tak naprawdę stwierdza, na co tamten przeznaczył pieniądze. Ale skąd o tym wiedział, kiedy tamten był daleko, odjechał do dalekiego kraju? To starszy brat mówi: gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami. Skąd mógł o tym wiedzieć, jeśli ten był daleko? Nie mieli kontaktu, nie było telefonu, tak, żeby zrobić na przykład zdjęcie i przesłać, jak tamten żyje. Wypowiada te słowa też w gniewie. Nie wiem, jakie życie prowadził ten młodszy brat. Być może było ono i rozwiązłe, i rozrzutne. Trudno powiedzieć. Ale Biblia też w jakiś sposób szczegółowy nie podaje, jakich tam grzechów się dopuścił, kiedy odszedł z domu ojca. Być może to życie, ogólnie mówiąc, było i rozrzutne, może i rozwiązłe. Nie wiem tego. Zabrał majątek, ten, który otrzymał od ojca, i stracił go. Przyszły trudne czasy, a ten był daleko od domu ojca. I akurat, a tutaj akurat słowo mówi wyraźnie, że ten majątek, który zabrał ze sobą, to były finanse. Ale myślę, że majątek to nie tylko finanse, ale to było całe jego życie. On sam, jego zdolności, którymi mógł służyć w domu ojca. Ja mówię o zboże. Bo każdy przecież z nas ma zdolności, umiejętności, którymi może usługiwać w zborze, w kościele. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, wierzę, że ma taką zdolność, którą może usługiwać w kościele. Wiecie, tak naprawdę życie z dala od kościoła, z dala od zboru prowadzi chyba zawsze do problemów, i to poważnych. Ja jakoś przez 20 lat mojego życia w wierze jeszcze tak nie spotkałem osoby, która by odeszła ze zboru, tak żyła sama gdzieś poza zborem i była świadectwem, i te życie byłoby świadectwem dla Pana Jezusa Chrystusa. Jakoś nie przypominam sobie, żebym znał kogoś takiego. Myślę, że odejście ze zboru, od zboru, często wiąże się właśnie z problemami, i niekiedy z poważnymi problemami. Ktoś powie: nie muszę być w zborze, wierzę w Pana Boga, to mi wystarcza. Ale drodzy bracia i siostry, wiemy o tym dobrze, że mieć społeczność z Bogiem to oznacza również mieć społeczność z ludźmi wierzącymi. A zbór to zawsze jest, tego doświadczamy przecież na tym miejscu, zbór to zawsze dla nas jest ochrona, w zborze jest ta właściwa nauka, która jest korygowana. To nie jest to, co niekiedy możemy spotkać gdzieś w internecie, na YouTubie. Chociaż też tam na pewno się zdarzają i dobre usługi zgodne ze Słowem Bożym. Ale mamy tutaj ochronę. Mamy tutaj pomoc, możemy się wspólnie modlić jedni o drugich, jak to i dzisiaj też miało miejsce. Mamy wzrost duchowy, mamy też relacje między sobą. Może wszyscy nie znamy się tak dobrze, no bo jest to, wiadomo, trudne, ale mamy relacje jedni z drugimi. A zbór to również służba dla innych, czyli nie takie życie samo dla siebie, ja i Pan Bóg i to mi wystarcza, ale życie w służbie tak naprawdę dla innych osób, a więc zbór jest ważny. Przynależność do zboru jest ważna. On odszedł. I dla mnie też powrót tego młodszego, właśnie młodszego syna to jest również powrót do Pana Boga przede wszystkim, ale też powrót do zboru. Bo przecież my narodzeni na nowo jesteśmy Bożym domem, tak? Jesteśmy Bożą świątynią. Duch Święty mieszka w nas. Oczekujemy powrotu Jezusa i ostatecznie wracamy do domu, tam do nieba. Można powiedzieć, no a gdzie jest niebo? No niebo jest tam, gdzie jest Pan Jezus Chrystus. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest król tego królestwa. I myślę sobie też, że niekiedy jest trudno wrócić człowiekowi do zboru, bo niekiedy trzeba przeprosić kogoś, kilka osób, jedną osobę, niekiedy trzeba przeprosić cały zbór, niekiedy być może trzeba oddać pieniądze, które się pożyczyło. Powrót do zboru jest trudny, ale jest możliwy. I Bożą wolą jest, aby każdy, kto odszedł od Boga, aby do Niego powrócił. Bożą wolą jest to, aby ten, kto grzeszy, upamiętał się, zmienił myślenie. A dobra nowina jest taka, że Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus przebacza grzechy. I ten młodszy syn, jak tutaj czytałem, zanim powrócił do domu ojca, to 17 werset mówi, wejrzawszy w siebie. A więc zanim powrócił, on wejrzał w siebie, czyli zastanowił się nad sobą, zastanowił się nad swoim życiem. Możemy powiedzieć, otrzeźwiał, pomyślał, jak to wyglądało kiedyś, moje życie, a jak wygląda teraz. I postanowił wrócić do domu, ale najpierw wejrzał w siebie. I myślę sobie, bracia i siostry, że tak naprawdę każdy z nas wierzących powinien wejrzeć w siebie, tak myślę, każdego dnia. Czy te myśli, które mieliśmy w ciągu tego tygodnia, czy można by je wyświetlić tutaj w zborze, wszystkie twoje myśli, moje myśli? Nie można by wyświetlić. Co by to było, gdyby wszystkie nasze myśli z zeszłego miesiąca na przykład pojawiły się tutaj, każdego z nas z osobna? Nie można ich wyświetlić. Bóg zna te myśli, ale lepiej, żeby nie były wyświetlane w zborze. A więc człowiek powinien badać samego siebie. Też tak mówi przecież Paweł do Koryntian, mówi, że niech każdy samego siebie doświadcza, tak jest tam napisane, czyli bada. I mówi to w odniesieniu tam też do Wieczerzy Pańskiej, że byli wierzący w Koryncie, którzy nie badali swojego życia, którzy w sposób niegodny przystępowali do wieczerzy i mówi, no i mówi, dlatego jest wśród was wielu chorych, słabych, tak powiedział tam, a niemało zasnęło. Oni nie badali swojego życia przed Bogiem. Dlatego mówię, że każdego dnia człowiek powinien spojrzeć w swoje serce, w siebie, przeprosić za uchybienia tego dnia, za myśli, które nie wielbiły Pana Boga, uniżyć się przed Bogiem. Owszem, jesteśmy narodzeni z Ducha Bożego, ale cały czas podlegamy przemianie. Nasze myśli przez całe życie podlegają zmianie, przemianie. To nie jest tak, że po nawróceniu już wszystko jest załatwione, jest okej odnośnie naszych myśli, naszego serca. Ono podlega cały czas Bożej interwencji, przemianie, Przemiana myślenia, o tym mówi Słowo Boże, że jest coś takiego jak przemiana myślenia. Te uświęcenie właśnie jest tą przemianą myślenia, przemianą serca, gdzie człowiek, tak myślę, z roku na rok bardziej rezygnuje z siebie, ze swoich egoizmów, bardziej stara się żyć dla innych ludzi. Tak to powinno następować, jeśli ta przemiana rzeczywiście następuje. A więc ten człowiek wejrzał w siebie i my też musimy, bracia i siostry, wejrzeć w siebie. Jak wygląda moje życie przed Bogiem, ale również przed innymi ludźmi? Czy jestem świadectwem Bożej mocy? Czy jestem rzeczywiście świadkiem Jezusa? Czy tylko chodzę do zboru i śpiewam piosenki dla Boga? Czy jestem świadkiem Jezusa, który żyje? Jezus Chrystus żyje. Ten młodszy znał drogę powrotną do domu. Zmienił myślenie. Możemy powiedzieć, upamiętał się. I wrócił do ojca. A ojciec już czekał, wypatrywał go, bo jest napisane, że gdy ten był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec, a więc musiał wypatrywać za swoim synkiem. I ten, gdy jeszcze ten był daleko, to ten już go, ojciec już go zobaczył. I czytamy o tym, że przywrócił go do godności syna, możemy powiedzieć, odnowił go, oczyścił go, ożywił, bo taki jest Bóg Ojciec, taki jest nasz Pan Jezus Chrystus, który nas odnawia. Przychodzimy do Niego, On nas odnawia, Jezus nas oczyszcza z grzechów, z fałszywego myślenia, ze złego myślenia, z niewłaściwego myślenia. Jezus nas ożywia, jest dawcą życia, duszę naszą pokrzepia. Myślę, że to, o czym mówił pastor Janusz, to właśnie doznał takiego pokrzepienia na początku, o czym mówił, pokrzepienia duszy. Duszę moją pokrzepia, ożywia Pan Jezus Chrystus. To się dzieje w naszym życiu, na nabożeństwach, wierzę i poza nabożeństwami. Duszę naszą Pan Jezus Chrystus pokrzepia. A teraz ten drugi syn, starszy syn, myślę sobie, można tak powiedzieć, że to zborownik, to człowiek, który jest w zborze. Może to być osoba z wierzącej rodziny, która od początku swojego życia jest w zborze, od dziecka, przez szkółkę niedzielną, aż do dzisiaj. Drodzy bracia i siostry, chcę was zapytać, czy można być w zborze i jednocześnie być daleko od Boga? Ja myślę, że jest to możliwe. Że może tak być, że można być w zborze całe lata, a jednak być daleko od Boga. Można uczestniczyć w nabożeństwach i we wszystkim, co się dzieje w zborze, ale nie być świadectwem dla swoich sąsiadów, dla współpracowników, nie być świadectwem dla tego ginącego świata i niestety rzadko, ale widzę, że to się dzieje. Ten starszy syn od dawna był zaangażowany w pracę dla Pana, możemy powiedzieć. Wraca jego marnotrawny brat, ale ten w ogóle się nie cieszy. Ciekawe, w ogóle go to nie ucieszyło. Być może nigdy nie interesowało go życie swojego brata, dlatego się nie ucieszył. Patrzymy tu do Słowa Bożego, widzimy, że ten starszy robi wyrzuty ojcu. Gniewa się na brata i gniewa się na ojca. Jest w domu ojca całe życie, ale w ogóle nie rozumie Bożego serca, w ogóle nie rozumie Bożego miłosierdzia, tak naprawdę nie zna Ojca, nie zna serca Ojca. Postrzega swoje życie jako taką trudną służbę dla Pana. Widać w jego zachowaniu, w tym co mówi, w tym jak się zachowuje, widać w jego życiu właśnie pychę, pogardę, wyniosłość. On tutaj mówi tak naprawdę do ojca, to nie jest mój brat. On mówi, ten syn twój, nie mówi o nim, to brat mój, nie. Mówi, to jest twój syn. To nie jest mój brat. Kiedy ten syn twój. Też ciekawe słowa tutaj mówi do ojca. Posłuchajcie tego. On mówi tak, oto tyle lat służę ci i nie dałeś mi. Oto tyle lat służę ci i nie dałeś mi. Dla mnie to się wiąże. Być może tak służył, żeby z chęci zysku, żeby coś otrzymać. Oto tyle lat służę ci. Mówi o swojej służbie dla Pana. Służę ci, ale nie dałeś mi. Wiecie, my jesteśmy sługami Bożymi, ale również jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy również przyjaciółmi Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. I tak naprawdę Bóg Ojciec chce naszego serca. Chce rozmowy, chce relacji Pan Bóg. Bóg Ojciec chce wyznania grzechów, chce uniżenia Bóg Ojciec. Chce, żeby człowiek wykonał Bożą wolę. Myślę, że też w dużej mierze albo najbardziej Bóg chce bliskości ze swoimi dziećmi, a nie tylko pracy dla Niego. Oto tyle lat służę Ci i nic mi nie dałeś, nie dałeś mi. On chce bliskości. Myślę, że ten starszy tego nie rozumiał. Też bardziej to rozumiem teraz. Kiedyś to mniej rozumiałem, ale jestem ojcem, mam dwóch synów. Jeden ma 16, drugi 14. I tak chyba bardziej przez to mogę zrozumieć, o co chodzi Panu Bogu. Chodzi o bliską relację. Nie tylko o to, żeby wykonali jakąś pracę, o którą ja proszę, żeby zrobili, ale żebyśmy rozmawiali. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko nie rozmawia z wami w ogóle albo bardzo, bardzo rzadko. Raz w tygodniu dwa zdania powie. Bardzo ciężka relacja byłaby. Bóg chce właśnie tej rozmowy, tej relacji, tej bliskości. Nie tylko tego, żebyśmy wykonali jakąś pracę, która jest do zrobienia. Oczywiście tam są konflikty między dwoma synami, a ja nieraz im mówię też w ten sposób, że obrażając swojego brata, to obrażasz jego ojca, czyli mnie. Nie możesz tego robić, bo mnie obrażasz. I myślę właśnie, że Bóg chce z nami takiej bliskości, takiego przytulenia, tak jak ojciec, dobry ojciec, rozmawia ze swoimi synami. Nie rozmawiam z nimi w jakiejś odległości 5 metrów, tylko jestem blisko, przytulę ich, siedzę blisko. Jeszcze się dają przytulić, to dobrze. Bo może przyjdzie czas, że będzie ciężko z tym. Ale myślę, że o to ojcu właśnie chodzi, o tą bliskość. I też tak kiedy patrzę właśnie na ten fragment Słowa Bożego, to też jakby zaraz mi się przypomina kartkę dalej, jest to podobieństwo, które znamy o faryzeuszu i celniku i tu jest coś jakby podobnego. Powiedział Jezus do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Tak jakbym widział tych dwóch braci. Tak naprawdę i ten faryzeusz, i ten celnik potrzebowali Boga, i ten młodszy syn, który roztrwonił majętność, ale wrócił do ojca, on potrzebował Boga, i ten, który był w domu ojca od początku, również potrzebował Boga. I my, bracia i siostry, potrzebujemy Boga w naszym życiu. Pan Bóg zachęca nas do tego, aby uniżać się przed Panem, aby wyznać Mu swoje grzechy. Zawsze można, to jest wspaniałe, że zawsze można przyjść do Pana z wyznaniem swoich nieprawości, z zastanowieniem się nad swoim życiem, tak jak zrobił to ten młodszy, który wejrzał w siebie. Zawsze możemy przyjść do Pana, a Pan nas oczyszcza z wszelkiej nieprawości. I jeden, i drugi potrzebował Bożego miłosierdzia, potrzebował Ojca. Wszyscy tak naprawdę potrzebujemy tej bliskości Ojca, poznawać serce Ojca, jaki jest Bóg naprawdę. Wszyscy musimy uniżać się przed Bogiem. To jest dobre, bo wtedy Pan Bóg zmienia nas. I też powiem, że jakiś mam taki większy sentyment, jak czytam tę historię, to większy sentyment mam do tego celnika i większy sentyment mam do tego młodszego brata. Tak czy tak, obydwaj musieli wrócić do Boga, obydwaj musieli wrócić do Ojca. Bracia i siostry, kończąc, zachęcam siebie, zachęcam was do tego, byśmy przyszli w modlitwie do Boga. Bóg oczekuje relacji, uniżenia. On nas kocha, zmienia nasze serca, jest dobrym, kochającym, wspaniałym Bogiem. Dlatego zachęcam was, abyśmy przyszli do Niego, żebyśmy przyszli do Boga Ojca, w imieniu Jezusa, przez Ducha Świętego, a Jezus Chrystus jest tym jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a ludźmi. Bogu niech będzie chwała. Amen.